Duże, małe i duże.
Magdalena Lipiec-Jaremek, a także Jarosław Gołofit. Mówimy Państwu dzień dobry w tę pierwszą październikową, równie piękną jak te wrześniowe niedziele. I zapraszamy Państwa do zgłębiania tajemnic, ale też i swoistych anegdotek życiowych o bardzo ważnej rodzinie w naszym regionie.
Postać, która jest tutaj ukazana w anegdocie, to jest Jan Zamojski, ojciec hrabiego Konstantego, który już jako 40-letni mężczyzna został nieznacznie, ale przymuszony przez rodzinę z racji powinności, by znaleźć sobie kandydatkę na żonę. A ponieważ nie mógł doprecyzować, która z kandydatek będzie najlepsza, idealnym sposobem było stworzenie po prostu tabelek, w których przyznawał punkty za urodę, za majątek. Nie zachęcam Państwa do wybierania tej formy decydowania o współmałżonku, ale akurat w przypadku Jana Zamojskiego okazała się nad wyraz skuteczna.
No i kogo wybrał?
Annę. Anna z Mycielskich-Zamojska była niezwykłej urody kobietą i można powiedzieć, że Jan Zamojski bardzo wpłynął na jej sposób postrzegania świata, bo on niby akceptował jej pasję czytania francuskich romansów i piękne stroje, ale gdy tylko została jego żoną, została zobligowana do tego, żeby czytać o polskiej historii, aby umierać się nader skromnie i przede wszystkim być godną nazwiska Zamojski małżonką.
Tabelka troszeczkę jak ta współczesna w Excelu.
Dokładnie, tak bardzo chłodno wydawałoby się, ale też i
kalkulując.
Trzeba było. Tak naprawdę to za każdym razem były pewnego rodzaju, choć to nieładnie brzmi, ale transakcje, które po prostu wywiązywały się między rodzinami. Każdemu zależało na tym, żeby zachować jak największą i jak najlepszą pozycję, a najlepiej było łączyć swoją historię z historią rodu, który też i miał swoje wspaniałe korzenie.
Oficynę północną tak naprawdę dzisiaj przede wszystkim odwiedzimy z naszym radiowym podróżniczym mikrofonem, a przecież od 4 lipca tego roku w Muzeum Zamojskich w Kozłówce można zwiedzać 4 nowo wyremontowane obiekty o łącznej powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych. Oficyna północna, południowa, teatralnia i stajnia. Jest to efekt zakończonego właśnie w Kozłówce projektu przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce. Celem tego projektu było nie tylko zakończenie trwającego ponad 40 lat procesu rewaloryzacji zabytkowego obiektu, ale także zwiększenie atrakcyjności muzeum. Byłam, widziałam, rzeczywiście tak jak kochamy nasze Muzeum Zamojskich w Kozłówce, tak teraz jeszcze te nowe obiekty sprawiają, że absolutnie jest o wiele, wiele ciekawiej, także dla takiego współczesnego turysty. Ale grunt to spotkać i poznać wyjątkowego przewodnika miejsca. Państwo doskonale chyba, zwłaszcza ci podróżujący, wiedzą, że miejsce zyskuje dzięki historiom, opowieściom, ale także tej pasji przewodnickiej i nam się to w Kozłówce udało. Magdalena Pilsak z Muzeum Zamojskich w Kozłówce była naszą przewodniczką i naprawdę w bardzo piękny i szczegółowy sposób opowiadała nam chociażby na początek o oficynie północnej. A działo się to zupełnie niedawno, kilka dni temu, kiedy to z 3 autokarów wysypały się wycieczki dzieci i młodzieży szkolnej, bo to chyba taki dobry czas właśnie wrzesień, choć dziś już w kalendarzu październik, na zwiedzanie okolic naszego miejsca zamieszkania i poznawanie tej małej historii.
To jest akurat, myślę, że wielki atut tego miejsca, że my podobamy się zarówno w roku szkolnym, jak i w okresie wakacyjnym, bo przyjeżdżają do nas zorganizowane grupy wycieczkowe, kolonijne, ale faktycznie okres letni to przede wszystkim turyści indywidualni, którzy, tak jak stoimy sobie tutaj na zewnątrz, na dziedzińcu, od razu po wejściu przez piękną bramę udekorowaną herbem Zamojskich mogą zobaczyć budynki, które stanowią ten oryginalny element zabudowy. budowy założenia, czyli mamy pałac, mamy oficyny, mamy też i pawilony, które stanowią dawną stajnię i wozownię. I nie ukrywam, że przez wiele lat przyjeżdżający tutaj zastanawiali się, co kryją budynki, które przez lat kilkadziesiąt nie były udostępniane zwiedzającym, a już właśnie od tego roku, od okresu wakacyjnego, jest możliwość, żeby do tych budynków zajrzeć. Mało tego, zajrzeć, zobaczyć i skorzystać z wielu atrakcji. To może zaczniemy od piwnic. Zapraszam do oficyny północnej.
Czyli od dołu do góry, ale Pani Magdaleno, byli też tacy goście i tacy zwiedzający, którzy doskonale pamiętali te budynki i mówili, że to było miejsce ich zamieszkania.
Ach, tak, tak, to prawda. W okresie powojennym w oficynie północnej mieścił się dom dziecka, natomiast po przeciwnej stronie, gdy się odwrócimy tutaj na drugą stronę dziedzińca, zobaczymy oficynę południową, która była dawną oficyną kuchenną, ale jeszcze do lat 90. była szkołą podstawową, a że mówi się, że szkoła drugim domem, to faktycznie zarówno jeden budynek, jak i drugi mógł być w takiej bardzo bliskiej emocjonalnie relacji zapamiętany przez korzystających z tych budynków. I to jest dla nas takie miłe, że my teraz udostępniając te przestrzenie, mamy czasami takich turystów, którzy z rozrzewnieniem mówią, ojej, tutaj w tym pomieszczeniu była moja klasa, a tutaj i wspominają i dzięki temu my też i zyskujemy jeszcze szerszą wiedzę na temat tego, jak dokładnie były wykorzystywane te pomieszczenia w okresie powojennym. To teraz wchodzimy po schodach do oficyny. Niekoniecznie musimy korzystać ze schodów, bo mamy też dzięki tej modernizacji budynku takie boczne wejście, które jest przeznaczone dla wszystkich tych, którzy potrzebują łagodniejszego wejścia. A oficyna, jak słychać zresztą, budownictwo przed ponad 100 laty i wysokie wnętrza echo niesie, a na samo wejście mamy wielki informator, który nas troszkę pokieruje, jeżeli byśmy byli zagubieni, gdzie można udać się w Kozłówce, co można w Kozłówce ciekawego zobaczyć.
Ale nie zapominajmy o tych elementach, które mimo wszystko przenoszą nas oczywiście do historii. One robią piorunujące wrażenie, jak chociażby.
O piece chodzi. No tak, każdy, kto zna Kozłówkę, wie, że wnętrze kozłowieckie to jest magia tego wystroju autentycznego, czyli sztukaterie, piece, kominki. I ten element, który tutaj mamy jako charakterystyczny we wnętrzach pałacowych, to był też element zwykłego, codziennego użytku też i w tych budynkach bocznych. Więc mamy wspaniałe piece, będą w różnych kolorach, bo my przecież nie tylko tutaj, w tym pierwszym pomieszczeniu będziemy. Jak wspomniałam, zaczniemy od piwnic, bo chciałabym opowiedzieć o tym, co udało nam się znaleźć w trakcie prac remontowych tutaj na terenie pałacu i chcieliśmy się po prostu podzielić ze zwiedzającymi swoimi odkryciami. To zapraszam.
A to skarb?
Oczywiście. No i tutaj czasami można by było też anegdotycznie opowiedzieć o tych wszystkich znaleziskach, bo i piece, i butelki wina. Zapraszam tutaj po schodach troszkę stromo. Dla tych, którzy nie mogą korzystać ze schodów, ze względów na przykład chociażby jakichś takich trudności, mamy też i dźwig, który pomaga przemieszczać się między piętrami, więc jest to pełna dostępność obiektu. No właśnie, piwnice obiektu, takiego starego budynku, jakim jest oficyna. Jak mówiłam, kryją wiele tajemnic. Ja zapraszam do ostatnich drzwi w korytarzu po lewej stronie. Tutaj zobaczymy jedno z lapidariów, które przygotowaliśmy. Będą mieli Państwo możliwość zobaczyć wszystko to, co było potrzebne zarówno do ogrzania obiektu, jak i wszystko to, co było potrzebne do zmodernizowania i ulepszenia życia w pałacu. Będziemy mieli tutaj elementy kanalizacji, będą fragmenty kafli i choć dla kogoś mogłoby się wydawać, że to są rzeczy zupełnie niepotrzebne, to my, muzealnicy, musimy złapać tą kulkę, zanim stoczy się ze stołu, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak to wygląda. Czyli naszym zadaniem jest zachowanie dosłownie wszystkiego.
Ale tak naprawdę od razu zwraca uwagę niesamowite zdobnictwo elementów użytkowych de facto, prawda? Często mówi się o tym, że nasze czasy to już nie są czasy tych rzemieślników, artystów, że ta sztuka użytkowa gdzieś tam zanika po prostu, a tutaj możemy nacieszyć oko, no chociażby te drzwiczki, tak, do paleniska.
Tak, tak, tak. To jest dość charakterystyczne, że lubimy otaczać się przedmiotami, które są piękne. Można by było tutaj przywołać, że oczywiście piękno, prawda, ale i użyteczność takich rzeczy i praktyczna strona jest bardzo ważna. A ponieważ kiedyś czyszczeniem tych wszystkich elementów o bardzo wysublimowanych zdobieniach zajmowała się służba, a nie właściciel, można było sobie pozwolić na prawdziwą finezję i jeszcze dodatkowo wzbogacać każdy z elementów. Ale to prawda, że gdy oglądamy chociażby muszlę klozetową, pięknie udekorowaną. Ach, to są różne kafle. My oczywiście w trakcie tych prac tutaj porządkowych zarówno odnaleźliśmy część, jak i te, które były gdzieś w niewielkim detalu zakopane, złożone tutaj w piwnicznych pomieszczeniach. Prawdopodobnie z okresu, kiedy adaptowano te pomieszczenia do celów takich zupełnie innych, użytkowych. I tutaj kafle, jeśli chodzi o miejsce pochodzenia, to właściwie zachód Europy głównie. Co nam będzie cały czas systematycznie przypominało, że hrabia Konstanty życzył sobie stworzyć dom, który był na miarę takich standardów europejskich, stąd te łazienki, które się pojawiły w pałacu, stąd wspaniałe, wygodne rozwiązania, które umożliwiły doprowadzenie wody do rezydencji, ale to nie wszystko, bo później zobaczymy też i piec, który był zarówno przeznaczony do klimatyzowania kaplicy, jak i ogrzewania, i to było nowoczesne rozwiązanie, wspaniały patent. Czyli tutaj cały czas mamy tą finezję zdobień, ale też i praktyczną stronę i do tego jeszcze nowoczesność. Mamy tutaj planszę w ogóle w tym pomieszczeniu lapidarium. Dla każdego, komu zabraknie komentarza w postaci osoby, która będzie opowiadała, to jest możliwość przeczytania sobie krótkich informacji. Skrupulatnie te informacje przygotowywała pani Karolina Wilkowicz, która zajmuje się ekspozycją kozłowiecką. I tutaj proszę spojrzeć na pierwsze zdjęcie. Konstanty Zamoyski, jego gość w Salonie Białym. To jest też ciekawostka, ponieważ teraz jak państwo będą oglądać pałac, to pewnie informacja dla tych, którzy dobrze znają ekspozycję kozłowiecką. Piec w Salonie Białym jest w zupełnie innym odcieniu. Natomiast tutaj jest jeszcze ten starszy piec biały i w zwieńczeniu tego pieca na samym szczycie jako dekoracja właśnie tego typu element. To jest ciekawostka. Mamy tych zdjęć takich ukazujących wnętrza Pałacu Kozłowieckiego sporo i dzięki temu mogły stanowić również trop w poszukiwaniach odpowiedzi na różne pytania. Zresztą nadal stanowi to trop, bo Kozłówka, mimo że wydaje się, że jest już tematem, który został przez różne sposoby, mi na różne sposoby zweryfikowany, to stale przynosi nowe informacje i ciekawostki.
Bardzo ciekawie państwo nazwali to lapidarium, godzić ogień z wodą.
No, tak jak wspomniałam, tutaj mamy też te elementy, które opowiadają o sposobach ogrzewania w pałacu, ale też i te elementy, które umożliwiały skorzystanie tutaj z pełni komfortowych rozwiązań wodno-kanalizacyjnych. Poproszę, by pani się obejrzała. Za panią jest jeszcze kolumienka do podgrzewania wody i takich kolumienek tutaj w pałacu jest więcej, w pałacu, tu w Kozłówce, ponieważ są to kolumienki, które były w łazienkach Konstantego Zamoyskiego. Tylko dwie łazienki możemy oglądać w przestrzeni pałacu, a tutaj jako uzupełnienie, dopowiedzenie właśnie ta kolumienka, którą możemy sobie z bliska obejrzeć.
To nie jest takie oczywiste, ten dostęp do wody, bieżącej wody, prawda, w miejscu zamieszkania.
Ach tak, zwłaszcza, że to były takie trudne tereny i trzeba było zastanowić się doskonale, jak to rozwiązać. W przypadku budynków, które powstawały, powiedzmy, na przełomie XIX i XX wieku była już zupełnie inna możliwość, ale w przypadku pałacu, który jest budynkiem XVIII-wiecznym, no pojawiła się konieczność rozwiązania tego sposobu zmodernizowania domu poprzez dobudowanie do pałacu dwóch wież. Te wieże, które pięknie wyglądają i całość tego założenia jeszcze tak wynoszą, dopełniają, tak naprawdę stanowiły również wieże ciśnień. Czyli w każdej z wież był zbiornik na wodę, Konie pracujące w kieracie systemem rur wpompowywały wodę do tych zbiorników i na zasadzie grawitacji woda była w łazienkach. I właśnie elementy takiego kieratu, tych rur, z których można było korzystać wówczas, my chcielibyśmy też i pokazać w tym naszym lapidarium, żeby można było też zobaczyć troszkę tej technicznej strony, która zazwyczaj gdzieś pozamykana, poukrywana, nie była elementem, którym bardzo się chwalono, ale też i umożliwiała komfort życia w takich przestrzeniach 100 lat temu.
Czy tutaj widzimy grzejniki żeberkowe?
Dokładnie tak. Tu może jeszcze słabo widać, bo gdybyśmy zaczęły się przyglądać tak dokładniej i z bliska, zobaczyłybyśmy, jak finezyjne są wykończenia, na przykład nóżek tych grzejników. Ale my staraliśmy się też i zaprezentować, jak to wyglądało od strony technicznej, bo wiadomo, że teraz muzeum, zwłaszcza teraz po renowacji, jak oglądamy po zakończeniu projektu, w tych budynkach pojawiły się już takie rozwiązania, które mają być przede wszystkim bardzo komfortowe też dla zwiedzających, ale ta historia przecież jest imponująca i jest niezwykle inspirująca, bo teraz taka moda na tego typu kaloryfery wraca, bo to pięknie wygląda.
I także oczywiście jest eksponowane w pięknym miejscu, czyli piwnicy oficyny północnej oprowadza nas po tych nowych miejscach do zwiedzania w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Pani Magdalena Pilsak z tegoż właśnie muzeum. I pani Magdalena użyła takiego pięknego łacińskiego sformułowania lapidarium. Czy państwo wiedzą, jak rozszyfrować to łacińskie słówko? Co tak naprawdę kryje się pod nim i co takiego muzealnik ma na myśli, mówiąc lapidarium? 801 50 10 22, także 81 743 7383, bo my wraz z panią Magdaleną wędrujemy sobie od jednego lapidarium do drugiego, czyli tak od jednego pomieszczenia w piwnicy w oficynie północnej do kolejnego i poznajemy, odkrywamy te zagadki. Moją uwagę zwróciły ogromne takie na czerwono pomalowane, choć już z elementami odpryskującej farby bańki, beczki.
To jest taki rodzaj ciekawostki, ale myślę, że też zachwytu, bo pamiętam, jak mamy tutaj wielokrotnie w ciągu roku pod kątem bezpieczeństwa przeciwpożarowego takie sposoby sprawdzania magazynów, czy wszystko jest w porządku. Jeden z panów, który dokonywał takich sprawdzeń, ten dziwny dźwięk to jeden tutaj z osuszaczy, które są niestety konieczne w takich starych budynkach, zachwycił się tą gaśnicą, bo to są stare gaśnice i my właściwie rzadko mamy okazję oglądania tego typu sprzętu w muzeach, rezydencjach, które jednak prezentują innego rodzaju asortyment, ale to jest właśnie to tło życia codziennego i myślę, że dosyć ciekawe. Trzy są gaśnice, jak widać tutaj. Wszystkie obiekty są opisane, więc będą mieli państwo tutaj możliwość przeczytania. Też nie chcę zdradzać za dużo, bo przecież jak w baśni Tysiąca i Jednej Nocy, trzeba pozostawić rodzaj jakiegoś takiego niedopowiedzenia, które skłoni państwa do tego, żeby przyjechać do Kozłówki, zejść schodami do piwnic i popatrzeć, co jest ciekawego w lapidarium.
Ja jestem przekonana, że państwo nie dość, że poradzą sobie z tym trudnym słówkiem łacińskim, lapidarium. Cóż takiego oznacza tak naprawdę w nazewnictwie muzealnym? 801 50 10 22, ale że państwo także zachęceni tymi historiami, opowieściami i tym, z jaką pasją muzealną właśnie o tych miejscach opowiada pani Magdalena Pilsak, wyruszą po to, aby poznawać chociażby oficynę północną, ale też i południową, ale też i teatralnie i stajnie na nowo zaprezentowane w Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Ja naprawdę doskonale zdaję sobie z tego sprawę, że język łaciński to nie jest teraz współcześnie język pierwszej potrzeby, ale wierzę, że wśród naszych radiosłuchaczy znajdą się i tacy, którzy rozszyfrują owo lapidarium. 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Można także jak zawsze do nas napisać podróże@radiolublin.pl, a ja się cieszę, że ten adres coraz częściej służy państwu do wskazywania ciągle jeszcze takich miejsc w naszym regionie, do których właśnie chociażby nasz wóz transmisyjny, ale także i nasz mikrofon reporterski może wyjechać, może pozwiedzać, a potem to wszystko zaprezentować, drodzy państwo, na antenie, bo w tym jest ta nasza regionalna siła. podróże@radiolublin.pl. Tutaj także czekamy oczywiście dziś na odpowiedzi na pytanie, cóż to takiego jest lapidarium? Lapidarium w kontekście zwiedzania pytania w kontekście muzealnym, proszę się postarać. Ja wiem, że to troszkę takie archaizmy, ale właśnie takie archaizmy wskazujemy Państwu chociażby w oficynie północnej. Pani Magdalena Pilsak wyszukuje takie szczegóły, które mogłyby Państwa, a także naszych radiosłuchaczy i turystów odwiedzających muzeum zaintrygować.
My mamy zegar słoneczny na dziedzińcu, ten zapewne Państwo znają, ale właśnie ten będzie można obejrzeć tutaj w lapidarium. Jest to tarcza zegara usytuowanego na dziedzińcu Kozłowieckiego Pałacu, opracowana przez astronoma Jana Baranowskiego z 1876 roku. Aż mi się język poplątał. Może to dlatego, że tutaj jest wino. Oczywiście my wino będziemy tylko oglądać. To jest jedno ze znalezisk poczynionych w trakcie prac remontowych tutaj w pałacu. Wina były zakopane w piasku. Stanowiły swoistego rodzaju ciekawostkę, bo trudno było uwierzyć, że to wino może być jeszcze w takim dobrym stanie. Zaprosiliśmy więc enologów, którzy dokonali pobrania próbek i cały czas jeszcze wszystko w fazie badań. Ale myślę, że znalezisko też jest w stanie nam pokazać, że Państwo Zamojscy dbali o to, aby były tutaj odpowiednie ilości metrunków dla gości zabezpieczone w oficynie w piwnicach.
Ale stan płynny.
Zdecydowanie. I z tej konferencji, która miała miejsce kilka lat temu po odkryciu tych butelek i wtedy mieliśmy możliwość nawet powąchania tej zawartości, bo to specjalną taką formą strzykawki pobierane były próbki, faktycznie zapach jeszcze był dosyć mocno uderzający do głowy. Prawdopodobnie jest to wino stuletnie. Co do konkretnego datowania, no jest to o tyle trudne, że te butelki były tak długo w piasku, który jednak był dość wilgotny, że tak jak widać nie mają żadnych etykiet, tylko niektóre korki byliśmy w stanie tutaj, jeśli chodzi o nazewnictwo firm i rodzaj wina, rozszyfrować. Tak samo jak w poprzedniej przestrzeni lapidarium, tak i tutaj mogą Państwo za pomocą tablic, które są skrupulatnie opracowane, dowiedzieć się o tym, jak wyglądała cała ta kuchenna przestrzeń w Kozłówce. Tak, teraz Pani patrzy właśnie na zdjęcia z tej konferencji i wspomnienie tych wszystkich tutaj niesamowitych odkryć winnych, ale uzupełnione są te plansze również fotografiami. Myślę, że to będzie działać na wyobraźnię. To lodówka do wina. Ten dziwny dźwięk, nie wiem czy słychać. I o tarasie wspominałam Pani. Tutaj mamy zdjęcie tarasu. To był imponujący taras od strony ogrodu. W latach powojennych niestety został rozebrany. Tu jeszcze Konstanty Zamojski, najważniejszy, bo pierwszy ordynat kozłowiecki na tarasie, który za jego rezydowania tutaj dobudowano. Wszystkie te elementy, o których wspominałam, czyli parkiety, te posadzki, dzięki temu, że udało nam się tutaj zgromadzić, mogą Państwo nadal zobaczyć i nie wiem, czy nie będzie tego widać w radiu, więc od razu mówię, nawet te współczesne płytki, które mamy obecnie w przestrzeni oficyny, one wszystkie są inspirowane tym, co tutaj było, żeby zmieniać, ale jednak na nowe, ale zostawić ten dawny charakter. Hrabia Konstanty młodość spędził we Francji i to myślę, że nam też i dużo dopowie, bo w związku też i z wielką miłością Francuzów do wina nie mogło być inaczej. Goście Konstantego Zamojskiego wspominali, że serwowano im bulion z diablotką, omlet z truflami, owoce z kompotu i kieliszek bardzo dobrego starego szampana. Myślę, że jest to ciekawa przestrzeń. Ale porywam Panią dalej. Przejdziemy jeszcze korytarzem na sam koniec, bo tam jest ukryty kocioł. Przez wiele lat kocioł był przykryty ziemią, więc nie można było go zobaczyć, a w tej chwili, dzięki temu, że udało nam się całą tą przestrzeń przygotować też i do takiego ruchu turystycznego, ja zachęcam zwiedzających, żeby w ogóle zobaczyli, jaka jest tutaj przestrzeń budynku, bo nie można było tego oglądać. W wielu miejscach będzie okazja, żeby zobaczyć, jak wyglądały te pomieszczenia w trakcie prac. Będą plansze, które będą nam jeszcze to dopowiadały. No i ostatnie lapidarium. No właśnie, i ten kocioł grzewczy, który możemy w pełnej okazałości zobaczyć. No imponujący, jeśli chodzi o historię, ponieważ było to bardzo nowoczesne rozwiązanie, czyli Zaczynamy od piwnic, ale dzięki temu poznajemy troszkę tego technicznego zaplecza funkcjonowania pałacu.
Trochę tak jakbyśmy się na dawnym parowcu, jakimś statku znaleźli.
Prawda? Tak, takie jest wrażenie. Ale jest to też ciekawe nie tylko z punktu widzenia kogoś, kto ogląda takie elementy konstrukcyjne, ale jak zestawimy sobie to z faktem, że mieszkaniec pałacu był szczególną postacią, uwielbiającą dzieła sztuki i tak jak już sobie tutaj też powiedziałyśmy, że mają każdy z takich nawet najdrobniejszych przedmiotów ma taki rodzaj dekoracji, żeby to wszystko wyglądało bardzo estetycznie. Taki ten kocioł, choć trudno powiedzieć, że jest piękny sam w sobie, to jednak taka równowaga gdzieś tutaj w tym wykonaniu też robi wrażenie, więc zachęcam koniecznie, żeby tutaj przyjść do lapidarium. Wszelkiego rodzaju ciekawostki zawsze będą dopowiedziane na tablicach, więc będzie można, jeżeli ktoś będzie bardziej zainteresowany, jeszcze odpowiedzieć sobie na pytania.
Byłam, widziałam we wtorek, więc na świeżo. Naprawdę ten kocioł grzewczy jest po prostu piękny, jeśli chodzi o sztukę użytkową. 801 50 10 22, a także podróże@radiolublin.pl. Pytam Państwa o lapidarium, bo pani Magdalena Pilsak wskazała nam lapidarium chociażby z tym kotłem grzewczym, ale także z kaflami ceramicznymi, z grzejnikami żeberkowymi, czy też z akcesoriami przeciwpożarowymi. Lapidarium. Jak rozumieć lapidarium, jeśli chodzi o wystawy muzealne? 801 50 10 22. A my mamy całkiem sporo. Przede wszystkim historii do opowiadania. Historii ze zwiedzania. Tym razem Muzeum Zamojskich w Kozłówce i nowe miejsca do odkrywania, w tym także przygotowane przez muzealników lapidaria. Dzień dobry Pani Henryko.
Dzień dobry. Ja chciałabym powiedzieć, że lapidarium, słowo, pochodzi od słowa kamień, bo odnosi się do kamieni, a kamień to lapis. I przeważnie lapidarium to jest zbiór kamieni, albo pomników różnych, albo nawet napisów na murach, na kamieniach, na pomnikach. Są to takie tablice napisowe, jak się zbiera na jakimś murze. Czasami widziałam na starych cmentarzach, że tablice są pozbierane z jakichś starych, rozwalonych pomników. I to się nazywa, i te tablice są umieszczone na jednym murze, i to się nazywa lapidarium. Zbiór kamiennych napisów dawnych, pamiątkowych, kamiennych właśnie. Na przykład w Międzyrzecu Podlaskim na cmentarzu jest takie lapidarium zrobione z macew kamiennych na dawnym cmentarzu żydowskim. To troszeczkę zaniedbane, teraz jest tam dosyć dużo krzaczków, ale bardzo wycieczka interesująca, polecam. I właśnie w tym lapidarium można zobaczyć stare napisy, włącznie z rysunkami odnoszącymi się do religii żydowskiej. No bardzo, bardzo interesujące, bardzo polecam. Więc lapidarium to jest po prostu zbiór kamiennych, dawnych napisów na murach, zrobionych na kamieniach. A jeśli chodzi o muzeum, to w Muzeum Lapidarium to jest taki dział, który właśnie tego rodzaju zbiory kamienne gromadzi.
I to, tak Pani Henryko, tak jest, oczywiście, pokazuje, że kamienie tak naprawdę mogą do nas przemawiać. Wie o tym...
Tak, zawsze się mówiło o tym, tak, że gdy pamięć zawiedzie, to kamienie wołać będą, kamienie nam będą przypominać. Przecież stare cmentarze, no to są właśnie kamienie, które nam przypominają dawną historię, dawnych ludzi, dawnych mieszkańców. I często jest tak, że inspiruje nas coś. Jesteśmy na bardzo starym cmentarzu, czytamy napisy na jakimś pomniku, postanawiamy odszukać historię tej osoby, która tam leży. Na przykład ja ostatnio miałam taką sytuację, że był pochowany jakiś pan, no i postanowiłam odszukać, więc okazuje się, zmarł w Jegolsku, to jest na Syberii, był tam zesłany i w tym pomniku, trudno powiedzieć grób, no bo tam jest ziemia z tego Jegolska, gdzie ten właśnie były dziedzic, właściciel dóbr, został zamordowany i tylko rodzina przywiozła garstkę ziemi i pochowała w grobie jego ojca i zrobiła właśnie takie lapidarium kamienne na pamiątkę tego człowieka, który kiedyś żył, a teraz został tylko w naszej pamięci.
i bardzo szeroko znaczeniowo nam Pani pokazała to lapidarium. Jestem za to wdzięczna. Dziękuję jak zawsze Pani Henryko i od razu zapraszam Panią do zwiedzania tego lapidarium jednego, drugiego i kolejnego właśnie w Muzeum Zamojskich w Kozłówce w oficynie północnej i południowej. To są te nowo otwarte obiekty udostępnione szerokiej publiczności zwiedzającym.
Dzwonił do mnie ktoś z mojej rodziny, też wielbiciel pani audycji, który był w ubiegłym tygodniu w Kozłówce i mówi, słuchaj, jest tak pięknie zrobione, taki porządek, tak odnowione wszystko, tak zachęcające. No, jest zachwycony, a jest to wielki miłośnik sztuki, wielki taki esteta, ten pan, który mi to opowiadał. I mówi, że Kozłówka po prostu woła i zachęca, żeby jak najszybciej przyjechać, zwiedzać wszystko na nowo. No i jest pełen podziwu dla żywopłotów bukszpanowych, które zostały uchronione przed wielkim szkodnikiem, tą ćmą słynną, która jest piękna, bo jest, wygląda jak taka żałobna wdowa, jest ta srebrna, a obwódki dookoła skrzydeł ma czarne, fruwa w nocy, obserwuję je tutaj, wychodzę w nocy, żeby popatrzeć na nie. I kiedyś jedna wpadła do mojego domu przez otwarte okno i właśnie obejrzałam, jaka jest piękna, ma takie żałobne kolory i żałobne kształty. No ale niestety jest wielkim szkodnikiem. Podobno przysunęła do nas gdzieś z Azji.
To tak prawda, rzeczywiście całkiem
niemniej
sporo.
Gospodarze Kozłówki pięknie dbają i o bukszpany, i o lapidarium, i o wszystkie zbiory, i o całą pamięć o tej cudownej, wspaniałej, wielkiej rodzinie Zamojskich. Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Bardzo pani dziękuję. Tuż po 13 powrócimy do tegoż muzeum.
Podróże małe i duże.
Muzeum Zamojskie w Kozłówce po raz kolejny znalazło się wśród 16 zamków i pałaców wyróżnionych w kolejnej edycji Złotych Pinezek. A ta statuetka trafiła do miejsc i trafia do miejsc najbardziej docenianych przez użytkowników i użytkowniczki map Google. Po jednym z każdego województwa. Wśród laureatów tych pinezek znalazły się dwa zamki królewskie, ten na Wawelu i ten w Warszawie, ale także m.in. zamek w Gołuchowie, pałac Branickich, zamek w Malborku, Borku czy Zamek Książ. W województwie lubelskim nagrodę otrzymało Muzeum Zamojskie w Kozłówce. Wyjątkowe miejsce, dawna siedziba arystokratycznych rodów Bielińskich i Zamojskich, położone w otulinie Kozłowieckiego Parku Krajobrazowego. To już takie drugie wyróżnienie dla zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce. Pierwszą złotą pineskę zatrzymał tak naprawdę ten zabytek już w 2020 roku, kiedy to wyłoniono laureatów w kategorii atrakcje turystyczne. W takim razie, skoro aż takie honory turystyczne, nie może nas również, czyli audycji Podróże Małe i Duże, zabraknąć w tym miejscu. Nie jest to nasza pierwsza i z pewnością nie ostatnia wizyta, bo próbujemy dla Państwa pokazać i na nowo jakby odczarować to muzeum, wskazując wszelkiego rodzaju nowoczesne atrakcje, jakie przygotowali muzealnicy w Muzeum Zamojskich w Kozłówce, także dla Państwa, dla naszych radiosłuchaczy. W pierwszej części naszej audycji były lapidaria. W takim razie cieszymy się, że już wiemy, czym jest to lapidarium, ale jeszcze oddajmy głos naszej przewodniczce, pani Magdalena Pilsak, Muzeum Zamojskich w Kozłówce, też stara się rozszyfrować, cóż takiego pod hasłem lapidarium muzealnik ma na myśli.
Ojej, jak to wytłumaczyć w kilku słowach? To znaczy lapidarium jest, tak jak wspomniałam wcześniej, taką próbą zatrzymania dosłownie wszystkiego, co może stanowić zarówno relikt przeszłości w tym przypadku, stanowi też i opowieść o tych czasach minionych. Każdy aspekt jest niezmiernie ważny i w takim lapidarium zarówno elementy architektury nieodzowne, w przypadku Kozłówki elementy tarasu, którego już nie ma, bo tutaj moglibyśmy opowiadać sobie o wielu rzeczach, które Kozłówka niestety w latach powojennych utraciła, jak chociażby ten taras imponujący od strony ogrodu, schody prowadziły prosto do ogrodu z Salonu Czerwonego, ale mamy też i właśnie taką możliwość odzyskiwania tych przestrzeni, które bez tego projektu, bez możliwości wsparcia, nie byłyby możliwe do zachwycania ponownego. I właśnie w tych lapidariach kozłowieckich możemy zobaczyć te pamiątki, które są elementem tej architektury i pamięci tego miejsca.
A ja teraz zaproszę Państwa do kolejnego lapidarium wraz z panią Magdaleną Pilsak, od duchówki do dachówki. Prawda, jakie skomplikowane nazewnictwo, już tym razem być może nie łacińskie, choć kto wie, czy właśnie z języka łacińskiego się nie wywodzące tak rdzennie, ale czymże jest taka duchówka? Czy Państwo jeszcze pamiętają taki archaizm? 801 50 10 22, także 81 743 7383. Do czego służyła duchówka? Bo nie wiem, czy teraz jeszcze współcześnie także do czegoś służy i gdzie ją umiejscowić? W jakim pomieszczeniu tak naprawdę, jeśli chodzi nie tylko o pałac, ale generalnie o dom?
Kolejne lapidarium, drugie już, ale tutaj troszkę inaczej. Tu jest od duchówki do dachówki, czyli mamy od takich sprzętów kuchennych do elementów wystroju, posadzki, które możemy tutaj zobaczyć, wspaniałe przedmioty użytku codziennego, ale dla mnie osobiście, jeśli mogę sobie pozwolić na rodzaj prywaty, bardzo romantyzujące całą historię tego lapidarium jest ten pęk kluczy dubeltowych, które można tutaj zobaczyć. Takie zapasowe klucze, które trzymane były na wszelki wypadek do wszystkich zakamarków tajemnych tego miejsca.
Czy te klucze jeszcze pasują do drzwi tutaj?
Nie mogę tego zdradzić. Ale trzeba przyznać, że oprócz samych kluczy, piękna jest również i ta karteczka, na której jest opisane, że są to klucze dubeltowe.
Klucze dubeltowe, czyli podwójne. Po prostu tutaj już nie będziemy się bawić w żadne zagadki. Chociaż muszę Państwu powiedzieć, że te klucze są przepiękne. Jeszcze do tego tak błyszczące, tak wyczyszczone, choć widać tam już troszeczkę ten ząb i to dosłownie czasu. Ale ja pytałam Państwa o duchówkę. Cóż to takiego jest? Halo, halo, dzień dobry Pani.
Halo, dzień dobry. Halo.
Jesteśmy, słuchamy, proszę nam wytłumaczyć, bo chyba nie wszyscy wiedzą.
Panią, duchówka to była kiedyś w tak zwanym piecu węglowym. Piec węglowy i pod spodem była duchówka, gdzie się piekło.
No proszę, czyli tak naprawdę generalnie kuchnia, tak? Tutaj powinniśmy...
Tak, kuchnia i to był taki piekarnik do duchówki. Składało się ciasto, można piec w duchówce, składało się jak się coś, jakieś mięso, żeby tam się upiekło. W moim rodzinnym domu, a mieszkam 76 lat w Lublinie, proszę sobie wyobrazić, że był taki piec węglowy i była ta duchówka. Stąd doskonale pamiętam, co to jest ta duchówka.
No proszę, czyli jakież to pożyteczne urządzenie, bardzo, choć wcale nie skomplikowane, prawda?
Bardzo pożyteczne, nieskomplikowane. Też były właśnie takie drzwiczki, zamykało się na takie metalowe drzwiczki i na górze były te, paliło się właśnie węglem i drzewem. I proszę sobie wyobrazić, że to było w tych nowoczesnych, takim dużym budynkach, bo ja mieszkałam na ulicy Spokojnej, gdzie były ładne domy. I tam właśnie były jeszcze te kuchnie węglowe i były te duchówki. Stąd znam tą duchówkę właśnie z moich dziecięcych lat.
Bardzo Pani dziękuję za tę historię. Jeszcze Pan Karol razem z nami. Halo, halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, czy coś chciałby Pan dodać do tej historii o duchówce?
Tak jak właśnie poprzedniczka mnie ubiegła. No oczywiście, duchówka, element pieca, piekarnik, do pieczenia, nawet dodam jeszcze do suszenia różnego rodzaju śliwek, jabłek na suszę,
ziarek,
dyni i tak dalej, bułek na suchą bułkę, tartą i tak dalej. To był element pieca.
Imponuje mi, że także mężczyzna wie, czymże jest duchówka, zwłaszcza, że to tak trudne słowo współcześnie. Nawet
Objadało się z duchówek, także suszone jabłuszka, suszone śliwki były przepyszne, ziarka z dyni podpiekane. Także to był element codziennego użytku.
I także poprzez własne doświadczenia, jak słyszę, panie Karolu. A czy byłby pan w stanie tak ortograficznie nam rozszyfrować duchówkę? Jak ją zapisać, żeby było poprawnie i nie było błędów?
Ja bym powiedział od ducha.
Tak bym, jest, bym oczywiście.
Użał.
Mm-hmm, jak najbardziej. U otwarte ICH, mm-hmm. no bo tutaj duch, mm-hmm. no i ówka, no to już wiadomo, nie wyjątkowo, a końcówka, tak. Końcówka ówka przez O z kreską. Świetnie, panie Karolu, naprawdę super. Jestem państwu niezmiernie wdzięczna za takie wspomnienia, bo wystarczy jedno słowo, a państwo już otwierają niemalże takie księgi rodzinne wspomnień, a to z podjadaniem, a to z tym, do czego to wszystko służyło. Bardzo dziękuję i polecam.
Dziękuję,
pozdrawiam serdecznie. Polecam państwu wszystkim wybrać się do Muzeum Zamojskich w Kozłówce. Tak jest, drodzy państwo, tam też duchówkę można zobaczyć. Całkiem sporą, całkiem konkretną, właśnie w jednym z lapidariów przedstawianą.
No duchówka to jest element takiego pieca, w którym można było sobie przygotować posiłek, żeby cały czas był ciepły. My mamy tutaj duchówkę jako pierwszy z tutaj prezentowanych elementów, ale oprócz duchówki możemy zobaczyć też tutaj rondle, możemy zobaczyć żelazka na duszę. No i oczywiście wszystkie drobiazgi, które skrupulatnie musiały być wykładane w kuchni, bo wszystkie były potrzebne, moździerze.
8-9 moździerzy aż.
Tak, niektóre są takie naprawdę imponującej wielkości, a niektóre są takie wspaniałe, wręcz miniaturowe. Zawsze jak czytamy te przepisy kulinarne, te recepty kulinarne z lat minionych i są rozpisane po kolei czynności, one budują taką magiczną opowieść, więc jak oglądamy takie przedmioty jak stary samowar czy właśnie moździerze, gdzie te ingrediencje ucierano, no myślę, że to też nas trochę przenosi w czasie.
Och, niesamowicie, drodzy państwo, przenosi w czasie, aż chciałoby się właśnie tym moździerzem, takim metalicznym dźwiękiem także tutaj cokolwiek zaprezentować, ale nie, to eksponaty muzealne, nie wolno dotykać gdzieś w oddali od zwiedzających, ale te moździerze były niesamowicie fascynujące, drodzy państwo, bo duże, różne, większe, mosiężne, ale też i takie miniaturowe, nie wiem, jak z jakiejś półeczki z domku dla lalek. Jeszcze mały suplement do duchówki, pan Jan. Dzień dobry, panie Janie.
Dzień dobry, witam panią serdecznie i radiosłuchaczy. Ja bym chciał jeszcze oprócz tych wyczerpujących informacji, które przekazała pani i pan później, powiedzieć, że duchówka była w zasadzie w każdym domu na wsi przede wszystkim. To jako element nieodzowny w kuchni, oprócz paleniska, tak jak tu już wcześniej wspomniano, prawda, ona spełniała bardzo ważną funkcję, o której była wcześniej mowa, przez pani informowała, jak również pan. Także ja, u mnie była oczywiście w domu też obowiązkowo pod paleniskiem, także ja przerabiałem po prostu to urządzenie, które było bardzo przydatne, wielofunkcyjne i służyło w każdej gospodyni wiejskiej, w każdym domu. Teraz to już wie pani, prawie nie ma takich rzeczy. Może by i znalazł gdzieś tam na wsi, w jakimś domu starym, który nie jest wykorzystywany, ale w większości duchówek nie ma. I młode pokolenie i średnie też nie bardzo wie, co to jest i do czego służy, czy miało. Przeszłości.
To prawda i taka refleksja, że tylko muzeum może nas w takim razie uratować.
Tak jest. Kłaniam się uprzejmie, pozdrawiam, do widzenia, do usłyszenia.
Do usłyszenia, bardzo pięknie dziękuję jeszcze za to dopowiedzenie. I pani Henryka jeszcze też kilka słów.
Ja jeszcze chciałabym dopowiedzieć, dlaczego duchówka? Bo ona się grzała duchem paleniska. Nigdy w duchówce się nie paliło. To było jak gdyby pomieszczenie obok paleniska, nagrzewało się od paleniska, ale tylko jego duchem, jego ciepłem. A ono było czyściutkie, bo tam nigdy ognia się nie rozpalało. Wkładało się naczynia. Tam owszem, można było upiec, można było udusić mięso, można było, tak jak pan powiedział, suszyć, ale nigdy w duchówce się nie paliło, bo ona wykorzystywała ducha i ciepło paleniska, zawsze była obok paleniska, znajdował się zarówno w piecach takich do ogrzewania pomieszczenia, jak i w kuchniach do gotowania posiłków. No kuchnia ma z góry płytę, prawda, metalową z fajerkami, a obok paleniska zawsze znajdowało się takie jak gdyby małe pomieszczenie, zamykane przeważnie na bardzo ozdobne, piękne drzwiczki z jakimś mosiężnym takim uchwytem. i ono służyło do podgrzewania potraw, do pieczenia i tak jak powiedział, do suszenia, między innymi pestek pysznych. Także duchówka stąd, że duch ognia, duch gorąca, ale nie pale nisko, nie pali się.
Teraz pięknie, pięknie Państwo to opowiadają.
Współczesne piekarniki przypominają troszeczkę duchówkę, bo też nie ma tam ani ognia, ani popiołu, ani drewna, a jest ciepło. No teraz to ciepło jest troszeczkę takie współczesne, sztuczne, bo kiedyś to ciepło przechodziło przez cegłę szamotową od paleniska i nagrzewało jakby sąsiednie to malutkie pomieszczonko.
Tak, żywym ogniem.
W kuchni, czy to w ogrzewalniku. A teraz to jest współczesny piekarnik. To jest dawna duchówka.
Ale też między innymi znajduje się taka szuflada w piekarniku, prawda? O której też takiej świadomości często nie mamy, bo to jest szuflada, w której trzymamy na przykład patelnię albo blachy do ciasta, a tam też można zagrzać po prostu ten gotowy, ciepły, gorący posiłek.
Ale pod paleniskiem w tej szufladzie to był tak zwany popielnik. No bo popiół z paleniska tak. Gdzieś musiał zostać, gdzieś został, gdzieś on spadł. Więc pod paleniskiem, pod rusztem, znajdowało się właśnie takie pomieszczenie z drzwiczkami, który się nazywał popielnik.
Są Państwo niesamowici. To niemalże doktorat już z tej duchówki tutaj mamy przedstawiony na antenie. Bardzo, bardzo za to Państwu dziękuję. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego dla Państwa również. Ja tylko przypomnę, że nasz kontakt nadal aktualny 801 50 10 22, a także 81 743 7383. Halo, halo, kolejni radiosłuchacze razem z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja jeszcze takową duchówkę mam i piec piekarski.
O proszę.
I u kolegi też. Jest duchówka, piec piekarski.
No ale proszę powiedzieć, czy coś z tego pieca Państwo wyjmują do zjedzenia? Czy to działa?
Teraz to się już nie używa.
No tak.
Ale jak pamiętam, mama piekła chleb, bułki, co tam jeszcze. A w duchówce tak na szybko też bułeczka, bo chleb. No, tak to było.
Rozumiem, że to tak delikatnie i tylko do tego, żeby doszło, prawda? Już tak dogrzało się do końca.
Gotowało się normalnie w kuchni, na kuchni, a duchówka jest zaraz po drodze za paleniskiem i tam ogrzewało się ta temperatura i się biegło wszystko. Tak jak pani wcześniej wytłumaczyła.
Tak jest. I pan to wszystko potwierdza, ale są jeszcze kolejni radiosłuchacze. Halo, halo, tu Podróże Małe i Duże. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałam tylko dodać do wszystkich wypowiedzi, tak? Które tutaj właśnie się pojawiają, że mieszkałam kiedyś w Polsce Zachodniej, to były poniemieckie tereny i tam te duchówki były bardzo modne w piecach takich kaflowych w pokojach. Więc to i na to ludzie mówili brat rura.
O proszę. Jeszcze raz niech pani powtórzy.
Brat rura. Taka, no po prostu to chyba z niemieckiego było. To była bardzo przydatna ta duchówka, bo w niej można było przechować ciepłe pożywienie aż do wieczora. Tak? W każdym domu były. Jestem pod wrażeniem, tutaj właśnie słucham audycji. Ile ludzie mają wiedzy, ale ja mieszkałam na zachodzie Polski, więc nie tutaj, wtedy. I to było bardzo powszechne.
Super, że pani nam także wskazała również tego brata rurę, brat rura. Bardzo ciekawie to brzmi. I musiało ciekawie wyglądać również. Bardzo pani dziękuję za ten suplement do naszych wypowiedzi, ale widzę, że jeszcze ktoś ma coś do dodania. Halo, halo.
A dzień dobry, panie redaktor.
Dzień dobry, panie.
Ja taką duchówkę jeszcze mam na wsi, to znaczy nie ja osobiście, ale mam rodzinę pod Toruniem, domek stoi jeszcze pusty, już pusty, ale można tam jeszcze mieszkać latem i ta duchówka stoi. I chciałam jeszcze dodać też, że ta duchówka trochę była inna właśnie, stara, co teraz jeszcze stoi na czterech nóżkach, to był taki właśnie piecyk, co ta pani Henryka powiedziała, że w tym jednym pomieszczeniu się tam wkładało ciepłe zwykłe posiłki już ugotowane, albo się piekło, bo palenisko było oddzielnie właśnie i ten popiół się też sypało, to były takie oddzielne drzwiczki, ale jeszcze chyba nikt ze słuchaczy nie powiedział, że ta jedna, ta duchówka miała takie okrągłe też na wierzchu fajerki, gdzie to się po grzebaczem przesuwało, żeby to było albo się szybciej gotowało, albo się mniej gotowało. Tych fajerków było parę, takie okrągłe, metalowe i to jest taka jedna duchówka, która jeszcze u nas stoi. Ona była podłączona właśnie do komina taką rurką, a drugą duchówkę to jeszcze pamiętam, nie wiem czy już jest tam na wsi, pani redaktor, tam pod Bończą, gdzie pani redaktor Gieluj wspominała, babcia miała taką większą duchówkę, to był taki większy już piec, ale też była nazywana duchówka. Także ja jeszcze pamiętam, a w tej duchówce tu właśnie pod Toruniem, to jeszcze w latach 80., 90., to no jeszcze teraz by można jeszcze było tam grzać, gotować. Także jak coś, to pani redaktor, zapraszam. Można gotować to jedzenie i w ogóle, no bo to też tam się wkładało, gotowało się na wierzchu, później tam się wkładało, trzymało czy piekło. Także jadłam chleb z takiej duchówki. No nie tak jeszcze dawno, bo jeszcze w tamtym roku jak byłam, to ten piecyk stoi, można tam mieszkać w tym domu, no ale jest i gazowa butla, nie, już teraz nie, po prostu nie używamy tej duchówki. Ale
rozumiem.
Jest.
Ważne właśnie chyba to, żeby została, bo kto wie, czy później takim eksponatem muzealnym nie mogłaby się stać, a przy okazji świadczy niesamowicie o historii mieszkańców, o historii tego domu i o sposobach organizowania tych smacznych posiłków gdzieś z dawien dawna.
Panie redaktor, te fajerki właśnie, to trzeba było pogrzebaczem ściągać. Czy zamieniać na większe, mniejsze, no bo one były grące, jak się to pod tym paleniskiem właśnie, jak pani Harnika wspomniała, nawrzucało drewna czy węgla, bo popiół to tam dołem jeszcze spadał, także nie dało się tak ręką tych fajerków ściągnąć. Stał pogrzebacz i trzeba było te fajerki ściągnąć. Także pamiętam to jak z obrazka. Mówię, mam problem z pamięcią, ale to z dawnych czasów, to mówię, człowiek tego nie zapomni.
I ja się cieszę, że Państwo to wszystko pamiętają i nas na nowo tutaj i w redakcji, ale także wszystkich innych radiosłuchaczy uczą niemalże tego, jak to dawniej bywało. We wtorek, drodzy Państwo, miałam szansę zobaczyć na nowo teatralnie, stajnie, ale także oficynę południową i oficynę północną, przy której chyba najdłużej zatrzymałyśmy się wraz z panią Magdaleną Pilsak, moją przewodniczką i jestem zachwycona, dlatego dzisiaj chcę Państwa ponownie zaprosić do Muzeum Zamojskich w Kozłówce po to, żeby odkryć na nowo, zobaczyć i poznać właśnie chociażby takie zawiłości jak lapidarium czy duchówka, o której chwilkę temu mówiliśmy, ale także piece grzewcze i wszystkie inne kafle ceramiczne, jak również żeberkowe grzejniki z lat minionych, a nawet wieków minionych, drodzy Państwo. Ale dla współczesnego turysty przygotowano całkiem nowoczesne rzeczy, takie wśród których także i ta młodzież multimedialna jest w stanie się poruszać. A poruszamy się po zawiłościach korytarzy.
Te budynki są takie naprawdę imponującą przestrzenią. Z zewnątrz one nie zdradzają tego, ile mogły tutaj wygospodarować przestrzeni. My mijamy też takie pomieszczenia, które są zamknięte, ale to są pomieszczenia, które stanowią taką przestrzeń już dla pracowników. Ja zaproszę, przejdziemy schodami, bo będzie nam może wygodniej. No i w ogóle właśnie te schody, to są te elementy oryginalne. I teraz moglibyśmy od razu wspólnie, bo ja tak mówię, moglibyśmy, choć jesteśmy we dwie, ale przecież Państwo, którzy nas słuchają, również nam towarzyszą w tej wycieczce, więc moglibyśmy pójść wspólnie już od razu na górę, ale ja zaproszę jeszcze, tutaj chciałabym pozdradzać trochę tajemnic, zaproszę do pomieszczenia, które jest kasą, czyli wróciliśmy na parter po wejściu do budynku, tu w kasie. Rezerwacja, sprzedaż biletów, no i właśnie piękne kominki, piece, które towarzyszą nam w każdym pomieszczeniu. Tak jak było, nikt niczego nie zmienił, jeżeli nie trzeba było zmienić. I to jest jeden z elementów tego projektowego sposobu opowiadania o historii. Czyli mamy tutaj multimedialną prezentację z nagraniem Kozłówka na osi czasu. Będzie można dzięki tej prezentacji zobaczyć, jak zmieniała się historia tego obiektu. Jedną z postaci, która opowiada tutaj najwięcej o historii, jest Inka Zamojska, córka ostatnich właścicieli, nasza taka ambasadorka, postać niezwykła i niezwykle utalentowana. Naprawdę nie ma chyba osoby bardziej odpowiedniej do tego, żeby opowiedzieć o historii rodziny.
Nazywam się Jadwiga Zamojska, znana jako Inka. Moi rodzice, Jadwiga Zbrzozowski i Aleksander Leczek Zamojski, byli ostatnimi właścicielami dróg kozłowieckich. Zapraszam na opowieść historii tego miejsca i jego mieszkańców.
W pierwszej połowie XVIII wieku w dobrach kozłowieckich należących do wojewody chełmińskiego Michała Bielińskiego i jego żony Tekli z Pepłowskich powstał okazały zespół pałacowo-parkowy w stylu późnego baroku. W latach 30. i 40. wzniesiono pałac, który według francuskiego wzoru usytuowany został między dziedzińcem a ogrodem. Pozostałe budynki, oficynę południową, kordę gardy, stajnie i wozownię umieszczono symetrycznie wokół dziedzińca. Do pałacu prowadziła aleja zakończona okrągłym gazonem.
Dla tych, którzy nie są zdecydowani na oglądanie całej projekcji, są jeszcze trzy monitory. Jeżeli Państwo są zainteresowani, to dzięki temu, że są te monitory, to można zobaczyć zarówno dobre kozłowieckie mapy i plany w takiej formie multimedialnej, całą historię Muzeum w Kozłówce, co myślę, że jest też i dla wielu badaczy historycznych dziejów miejsc, które odwiedzają, ciekawostką. Tutaj są też fotografie. I jest jeszcze jeden monitor, a tam anegdoty. Anegdoty opowiadane w taki przystępny sposób, właśnie bezpośrednio związane z historią kozłowiecką. Zniewaga i rewanż, bezdyskusyjne piękno, śmigus dyngus, trudny wybór, rozczarowanie i żona idealna. Są w dwóch wersjach językowych, w języku angielskim, w języku polskim, więc można po prostu obejrzeć sobie całą anegdotę i poznać trochę lepiej historię tego miejsca. Ta jedna anegdota opowiada o Matejce i o fakcie, że stworzył jeden z najpiękniejszych portretów żony głównego ordynata Konstantego. Ja na tym zakończę tutaj, bo jeżeli będą Państwo chcieli poznać anegdoty, to będzie to okazja i zachęta, żeby podejść do monitora i anegdotę obejrzeć. A na kanwie tej historii dotyczącej portretu Anieli stworzyliśmy jeszcze jedną ciekawą przestrzeń. W tej oficynie jest pokój zagadek. To zaproszę. Zapraszam do pokoju zagadek.
Ale zanim udamy się tam wraz za panią Magdaleną Pilsak z Muzeum Zamojskich w Kozłówce, no to jeszcze jedna zagadka, drodzy Państwo. Ciągle mówimy, że zwiedzamy te nowo otwarte i nowo przysposobione dla turystów budynki, między innymi oficyny. I właśnie o tę oficynę chciałabym Państwa zapytać. Dziś już chyba nie zdążymy powędrować wzdłuż oficyny południowej, a także zajrzeć do środka. Jesteśmy tylko i wyłącznie w oficynie północnej. Ale cóż to takiego jest tak naprawdę oficyna? Czym była oficyna, zwłaszcza przy pałacu 801 50 10 22, a także 81 743 7383? A przecież ta oficyna północna i południowa to bardzo znamienne budynki, jeśli chodzi o Muzeum Zamojskie w Kozłówce, no bo w jednej, czyli w północnej, Państwo pamiętają, mieścił się Dom Dziecka, a w tej naprzeciw przecież szkoła, więc tak naprawdę dzieci tam królowały. Ale jakie było pierwotne przeznaczenie takiego oto budynku? Czym były oficyny? podruże@radiolublin.pl W oficynie północnej w Muzeum Zamojskich w Kozłówce, drodzy Państwo, mieści się nowoczesne centrum obsługi ruchu turystycznego. Znajdują się tam kasy biletowe, ale także terminale informacyjne, gdzie prezentowana jest oferta turystyczna tegoż muzeum, ale także atrakcje całego naszego regionu. Na tym samym poziomie znajduje się wystawa multimedialna Kozłówka na osi czasu, gdzie przedstawiona jest historia założenia pałacowo-parkowego w postaci chociażby wideo geomappingu uzupełnianego projekcją filmową z komentarzem córki ostatnich właścicieli Jadwigi Inki Zamojskiej. To już takie współczesne, nowoczesne propozycje w oficynie północnej dla współczesnego turysty, ale drodzy Państwo, czymżeż jest tak naprawdę, albo czym była generalnie oficyna, bo czy teraz jeszcze przy projektowaniu założeń własnego, na przykład domu mieszkalnego, również projektuje się oficynę? Dzień dobry, pani Krystyno.
Dzień dobry, to jeszcze ja raz, pani redaktor. Oficyna to był budynek zbudowany z boku przy pałacu, przy dworze. To były takie oddzielne skrzydła, gdzie od tej oficyny nie było bezpośrednio dojść dostępu do ulicy, czyli z ulicy jej się tak dobrze nie widziało. A te oficyny to pełniły różne funkcje podrzędne, bo mogłyby służyć dla gości przyjezdnych, jak był w domu remont w pałacu, to się tam można było przenieść. To były takie tylne właśnie budowle, skrzydła, kamienic. Ale ja jeszcze znam dom w Lublinie, gdzie jest taka druga, jakby to była oficyna zbudowana, tylko ona nie łączy w sumie całkiem do domu. I teraz znajomi w czasie remontu sobie domku przenieśli się tam do tej oficyny. Mają dwa pokoje, kuchnię i łazienkę. A jak nie mają remontu, no to ktoś inny może tam mieszkać. Czy goście jak przyjadą, czy
no proszę, czyli jednak mieszkanie. Rozwiązanie praktyczne, prawda?
Tak, tak, ta oficyna. Także teraz też można takiego coś wybudować, no ale no nie wszyscy takie coś mają z boku. Ale też znam takie, są miejsca, nawet u nas na Poniekwodzie też jest budynek, że właśnie z domu jest właśnie taki ładny dom, a dalej są taka właśnie mała ta oficyna zbudowana.
Także ma pani rację. Grunt to praktycznie podejść do sprawy, no i jeżeli ma się tylko i wyłącznie takie możliwości, to jak najbardziej warto stworzyć oficynę, bo nie wszystko tak naprawdę jesteśmy w stanie pomieścić w tym domu i dlatego warto. Warto także i tutaj panią, pani Krystyno i wszystkich innych radiosłuchaczy zapraszam, aby zobaczyć, jak wyglądają te oficyny w Muzeum Zamojskich w Kozłówce, w całym tym systemie pałacowo-parkowym, drodzy Państwo, bo są naprawdę przepięknie odrestaurowane. Warto tam zajrzeć, bo można także zajrzeć do pokoju zagadek i pokusić się o rozwiązanie tajemnicy zaginionego klejnotu z naszyjnika Anieli Zamojskiej. I tam oto najmłodsi zwiedzający mogą pobawić się interaktywnymi także puzzlami z widokami pałacu i muzealnych eksponatów.
No i tak, jest tutaj pokój zagadek. Ja nie mogę podpowiedzieć za dużo, bo wtedy by było to ułatwienie w rozwiązywaniu zagadki. Ale zajrzyjmy tylko, żeby zobaczyć, jak ta przestrzeń wygląda. Bardzo proszę. Wspominałam, że portret Anieli był tutaj w zbiorach kozłowieckich. Portret Anieli wykonany przez samego mistrza Matejka. Mamy tutaj też i portret Matejki. I niby jest to niewielkie pomieszczenie, ale proszę mi wierzyć, tyle ile można było tutaj różnego rodzaju zadań zostało przygotowanych. I myślę, że większość odwiedzających ten pokój zagadek nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, że rozstrzygnięcie tej zagadki wcale nie jest takie łatwe. Wymaga jednak inwencji, ale mamy też i wśród zwiedzających wielu fanów, można powiedzieć, tego typu rozrywki. Zwłaszcza, że ona jest też i zbudowana po części na kanwie tej historii kozłowieckiej. No i piękny widok na ogród.
Czy także dzieci możemy tutaj zaprosić do rozwiązywania tych zagadek?
Myślę, że tak, oczywiście jak najbardziej, no ale trzeba pamiętać, że zawsze lepiej w kilkuosobowej drużynie rozwiązuje się zagadkę, bo każdy z nas ma zupełnie inny sposób patrzenia na przestrzeń, więc są tacy, którzy obok rozwiązania mogą przejść trzykrotnie, obojętnie, więc im większa rodzina, im większe zróżnicowanie, to myślę, że tym lepsza zabawa.
Mamy tutaj taką aranżację pracowni plastycznej, tak?
Dokładnie. Więc jeśli są Państwo zaintrygowani tą zagadką, to ja nie widzę tutaj innej możliwości, sposobności. Trzeba koniecznie z tej oferty skorzystać, więc miejsce jest przygotowane i czeka na oglądających. Tutaj jeszcze chciałabym wspomnieć kolejny raz o tym, że mamy wejście boczne do oficyny, do budynku, bo my podkreślamy to, że ta modernizacja, która tutaj została przeprowadzona, ona miała też i umożliwić poruszanie się tutaj swobodne, więc drzwi boczne są, a dla tych, którzy przyjeżdżają tutaj z najmłodszymi zwiedzającymi, mamy pokój zabawy. Proszę, bawialnia.
Bawialnia jest przestrzenią, gdzie można mieć chwilę wytchnienia, gdzie można ułożyć puzzle, specjalnie przygotowaną przestrzeń, w której można się pobawić. Oczywiście jest tutaj też i drewniany domek, i takie puzzle multimedialne, więc jeśli Państwa pociecha, bardzo szybko nudzi się oglądaniem i zwiedzaniem, zawsze chwilę wytchnienia można tutaj w tym pomieszczeniu, w bawialni znaleźć.
Ale trzeba zaznaczyć, że jest to taka bawialnia z gustem w dawnym stylu, prawda? Czyli właśnie materiały naturalne, drewno. I nie możemy nie wspomnieć o tych zdjęciach, które są tutaj dookoła, czyli dzieci i ich zabawki.
Tak, tak. I to są fotografie, które pochodzą ze zbiorów kozłowieckich. Muzeum Zamojskich w Kozłówce miało wyjątkowe szczęście stać się właścicielem właśnie ponad 1700 fotografii pochodzących jeszcze ze zbiorów Konstantego Zamojskiego. I my te fotografie staramy się prezentować. Jak wiemy, zdjęcia nie mogą być prezentowane w tej oryginalnej formie przez długi czas, dlatego korzystamy z wydruków i w ogóle przygotowaliśmy też i fotoplastikon, ale o tym będzie w drugim budynku.
Zdjęcia są ujmujące. To są piękne portrety maluchów.
Myślę, że my fotografując współcześnie bardzo często szukamy tego elementu, który gdzieś tam utraciliśmy fotografując bardzo dużo. Czyli z jednej strony nie lubimy zdjęć, które są pozowane, bo wydają nam się sztuczne, ale sama poza, która jest gdzieś pozą bardzo dobrze przemyślaną, dobrze oświetloną, sprawia, że to zdjęcie końcowe faktycznie stanowi zdjęcie, które może być pamiątkowym i eksponowanym. No w tamtym czasie to była wyjątkowa okazja, by uchwycić ten mijający czas. No przecież przez długi okres czasu, też po wynalezieniu fotografii, gdy pojawiły się fotografie kartonikowe, gdy był obiad proszony, można było swoją obecność, a właściwie swoją nieobecność zastąpić swoim wizerunkiem na kartoniku. W tej chwili chyba troszeczkę inną formułę byśmy przybrali w postaci jakiejś wideokonferencji, ale tak, faktycznie jest to przestrzeń, która gdzieś tam jednak trochę nas w czasie ma cały czas przenosić, żeby nie było zbyt współcześnie.
Ja wiem, że zaintrygował Państwa chociażby ten fotoplastikon, ale to już w oficynie południowej. Dziś nie zdążymy tam wejść. Wychodzi na to, że tak naprawdę jeszcze do Muzeum Zamojskich w Kozłówce, do całego systemu pałacowo-parkowego musimy powracać i będziemy rzeczywiście powracać z dużą dozą radości, zwłaszcza, że chcemy Państwu pokazać wszystko to, co nowe. I także, jeśli chodzi o oficynę południową, to Państwo tutaj sugerują, że przecież oficyna to także kuchnia i w oficynie południowej taka kuchnia pałacowa się znajdowała, ale teraz współcześnie zwiedzający mogą dowiedzieć się tam, jakie tereny należały do ordynacji Konstantego Zamojskiego, dzięki chociażby multimedialnej grze mapki zamiast apki. A propos kuchni, to na parterze oficyny południowej turyści będą mogli także skorzystać z oferty, jaką zaserwuje bistro u szafarki. Kim była szafarka i wszystkie inne tajemnice również oficyny południowej, teatralni i stajni będziemy Państwu prezentować w kolejnych audycjach. A za dzisiaj bardzo pięknie dziękujemy naszej przewodniczce. Pani Magdalena Pilsak z Muzeum Zamojskich w Kozłówce była razem z nami, a cały projekt przebudowa, rewitalizacja i konserwacja budynków zespołu pałacowo-parkowego w Kozłówce, czyli dwie oficyny, stajnia i teatralnia z adaptacją na cele kulturowe i turystyczne został dofinansowany z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Muzeum Zamojskich w Kozłówce to po raz kolejny dobry adres dla naszych podróży małych i dużych. Magdalena Lipiec-Jaremek za dziś dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.
Podróże małe i duże.